Radio Szczecin i wydawnictwo Muza prezentują książkę do posłuchania. Leszek Herman. Sedinum. Wiadomość z podziemi. Czyta Piotr Grabowski.
No dobrze, bo nie skończymy do rana. Teraz ja. Odepchnął Igora ramieniem. Wbił łopatę w ziemię i odrzucił na bok kolejną bryłę czarnego, poprzerastanego korzeniami traw miąższu. Niebo znów przeszyła błyskawica. Obok czerwonego kamienia powoli wyrastała spora górka. Skoro Ramin sam to zakopał, to nie mógł wykopać jakiegoś wyjątkowo głębokiego dołu. Paulina patrzyła na pracującego w milczeniu Johana. Dlaczego? To wszystko dookoła było jego. Mógł tu siedzieć nawet i całą noc i wykopać dół jak krater, mruknął Johan, nie przerywając przerzucania ziemi. Jest nas dwóch, burknął Igor. Wystarczy nam w takim razie północy. Nim Paulina otworzyła usta, by odpowiedzieć, spod łopaty Johana rozległ się nagle głuchy łomot. Wszyscy troje na moment znieruchomieli. Boże, jęknął Johan. Dokopałem się chyba do trumny. To jakieś wieko. Wiedziałem, że tak będzie. Igor wskoczył do dołu obok niego i oświetlił latarką widoczny pomiędzy bryłami ziemi kawał płaskiej powierzchni. Wyraźnie widać było drewniane deski jakiejś pokrywy. I co teraz? Paulina zajrzała im przez ramiona. Nie chcecie chyba otwierać tej trumny? Jeszcze nie wiemy, czy to trumna. Igor chwycił łopatę i zaczął kopać wokoło, usiłując odkryć cały zakopany kształt. To się źle skończy. Johan pokręcił głową i oparł się na wbitej w ziemię łopacie. Igor odrzucił jeszcze kilka porcji ziemi, po czym ukucnął i pomacał ręką odsłonięte deski. To nie trumna. A co? Johan drgnął i pochylił się, usiłując dojrzeć dno rowu. Co to jest? Paulina podeszła do czerwonego kamienia i spojrzała w dół. Kufer! Igor podniósł wzrok i spojrzał na nią szeroko otwartymi oczami. W świetle reflektora jego twarz wyglądała trupio blado. Przez chwilę panowała cisza. Wszyscy troje zamarli w bezruchu, usiłując pogodzić się z nagłym urzeczywistnieniem realiów znanych jedynie z awanturniczych filmów. Kufer? Naprawdę? Nie trumna? Johan ukucnął obok dołu i spojrzał pod nogi Igora. Tak, to taki zwykły stary kufer na bieliznę. Pewnie Ramin przytargał go ze dworu. No to wyciągajmy go. Paulina popatrzyła na nich i oparła się o czerwony kamień. Uważaj. Igor spojrzał do góry i zmarszczył brwi. Ten kamień może się przewrócić i spaść do dołu. On waży tonę. Paulina wzruszyła ramionami, ale posłusznie odsunęła się od wielkiej płyty z czerwonego kamienia. Ja ważę 60 kilo, więc nie wiem, jak mogłabym go przesunąć. Niektóre słowa jednak wypowiada się w złym momencie. Kolejna błyskawica przecięła niebo. Na ułamek sekundy zrobiło się jasno, jakby ktoś zrobił zdjęcie z lampą błyskową. Po 4 sekundach całym lasem wstrząsnął grzmot. Czerwony kamień nagle drgnął i lekko się pochylił. Paulina odskoczyła do tyłu. Uważajcie! Krzyknęła i skierowała swoją latarkę na wielki głaz. Igor i Johan podnieśli oczy i w tym samym momencie czerwony nagrobek z XIX wieku pochylił się i groteskowo, wręcz upiornie, niczym w najgorszych horrorach klasy B, zwalił się w dół, grzmocąc w dopiero co odkopane wieko kufra. Max pędził ile sił w nogach. 300 tysięcy receptorów węchowych prowadziło go w dokładnie określonym kierunku, niczym elektroniczny system naprowadzający w autosterowanym pocisku. Bardzo bał się burzy. Każdy grzmot wywoływał w nim atak paniki i żałosną chęć natychmiastowego schowania się do jakiejś ciemnej nory, ale kierował nim teraz o wiele silniejszy instynkt. Jego pani była w niebezpieczeństwie. Toyota z cichym pomrukiem powoli przebijała się przez gęstwinę zarastającą ścieżkę, która wiodła z głównej drogi do lapidarium Raminów. Długie światła oświetlały wąską, wolną od sterczących z obu stron gałęzi część drogi i gąszcz liści dookoła. Jeszcze jakieś 50 metrów i pojawi się prześwit między drzewami. Igor zwolnił, widząc grubą gałąź zwisającą nad drogą. Powoli pod nią przejechał, zaciskając zęby na dźwięk cichego szorowania zielonych szponów po granatowym metalicznym lakierze. Pomiędzy gałęziami dostrzegł światło reflektorów. Po chwili zobaczył Johana, który machał do niego ręką, wskazując, jak ma ustawić samochód. Odjechał jeszcze kawałek do przodu, a następnie wykręcił, ustawiając się tyłem do rowu, nad którym stała Paulina, obserwująca wszystko z malującą się na twarzy zgrozą. Wysiadł z samochodu i otworzył tylną klapę. Spod wielkiej skrzyni z różnymi manelami wyciągnął linę holowniczą. W tym momencie usłyszał uderzenie pierwszych kropli deszczu o dach samochodu. Zaklął i sięgnął po leżące luzem na wierzchu trzy brezentowe płaszcze przeciwdeszczowe. Pochylił się i zaczepił koniec liny o hak. Podaj Paulinie, rzucił do Johana dwie pałatki. Johan szybko włożył na siebie brązowy płaszcz, chwycił drugi koniec liny i podbiegł do rowu. Po chwili lina była dokładnie okręcona wokół wielkiego kamienia. Dobrze. Ciągnij powoli, ale ostrożnie, żeby go nie walnąć o coś. Johan, stojący nad samym rowem, pomachał do niego ręką. Z pomiędzy drzew zaczęły spadać coraz intensywniejsze krople deszczu. Igor wsiadł do samochodu, otworzył okno i wyglądając co chwilę na zewnątrz, powoli wcisnął pedał gazu. Toyota z cichym pomrukiem wolno potoczyła się po trawie. Lina się napięła i po chwili kamień drgnął. Powolutku zaczął się przesuwać po miękkiej ziemi. Przejechał po dnie rowu i zarył krawędzią w ścianie wykopu. Poczekaj! Johan pomachał rękami. Trzeba lekko podnieść przód, bo się zablokował. Wskoczył do dołu i uniósł przednią część nagrobka. Teraz! Igor ostrożnie wcisnął pedał gazu i kamień zaczął zwolna wyjeżdżać z wykopu. Po chwili leżał na trawie obok dołu. Igor zgasił silnik i wyskoczył z samochodu. Za chwilę będzie tam pełno wody na dnie. Musimy odkopać ten kufer. Rzucił do Johana i podbiegł do rowu. W dziurze, która miała jakiś metr na półtora metra szerokości i z 80 cm głębokości, ziemia na dnie powoli zaczęła moknąć i zmieniać się w prząską breję. W samym środku sterczała z niej górna pokrywa kufra. Nie wiadomo, jakie to cholerstwo jest duże. Igor chwycił łopatę i zaczął kopać wzdłuż dłuższej ściany drewnianego pudła. Paulina drgnęła i skierowała snop światła z latarki w gąszcz za plecami. Wydawało jej się, że usłyszała jakiś szelest gałęzi. Weźmy to do samochodu, postawimy w bagażniku i schowamy się pod tylną klapą. Igor machnął ręką w kierunku Toyoty. Johan pokiwał głową i pochylił się nad kufrem. Chwycili drewniane pudło i przenieśli je kilka metrów. Po chwili kufer stał w środku. Dopiero teraz zauważyli, że z boku drewnianej pokrywy zwisa duża, pordzewiała kłódka. Masz jakiś przecinak albo nożyce? Johan spojrzał na Igora. Ten pokręcił głową. Ciągle coś pod górkę. Czyli nie otworzymy tego tutaj? Johan się zasępił. To otworzymy w domu, westchnęła Paulina. Lepiej teraz szybko posprzątajmy i zabierajmy się stąd wreszcie. Igor spojrzał do tyłu. Dwa reflektory wciąż leżały na ziemi, oświetlając moknące w deszczu pobojowisko. Obok sporej góry ziemi ziała czarna, wypełniająca się błotem dziura, a przed nią, wciąż opleciony liną holowniczą, leżał czerwony kamień przodków. Mam nadzieję, że Wilhelm i Henrietta nie będą nas straszyć, westchnął, myśląc o tym, że będą musieli wyjść spod zapewniającej ochronę przed deszczem klapy i zasypać dół, a potem jeszcze postawić płytę nagrobną na dawnym miejscu. Teraz mogę wam pomóc, będzie szybciej. Paulina nasunęła kaptur na głowę. Zasypywać jest łatwiej, idziemy. Miejmy to za sobą, chcę już być w domu. Johan, człapiąc w mokrej trawie, podszedł do czerwonego kamienia i zaczął rozplątywać linę. Po chwili płyta leżała uwolniona z więzów. Igor pochylił się nad nią, złapał za ostrołukowo zakończony wierzchołek i dźwignął do góry. Mozoląc się, zdołali ją przyciągnąć bliżej. Niech leży. Najpierw zasypiemy dół i uklepiemy, bo się przekrzywi. Igor chwycił za łopatę i razem z wytrwale pracującą obok Pauliną zaczął wsypywać ziemię do wykopu. Po jakichś 15 minutach atrapa grobu została zasypana. Czerwony nagrobek Henriety Wilhelma von Raminów stał z powrotem na swoim miejscu, a cała trójka pracowicie udeptywała ziemię. Jeszcze nagrabmy tu trochę zielska i liści, wtedy nie będzie widać, że ktoś świeżo kopał. Paulina zaczęła przeczesywać łopatą trawę w najbliższym sąsiedztwie nagrobka. Dobrze, może być. Igor odstawił łopatę pod najbliższe drzewo i zaczął wycierać zabłocone buty o trawę. Samochód będzie wyglądać jak po safari. Umieram z ciekawości, co jest w tym pudle. Johan podniósł reflektor i skierował go na samochód. W świetle ukazał się otwarty bagażowy tył Toyoty i stojący w nim pośrodku czarny, ubłocony kufer. Może da się go jednak jakoś otworzyć? Igor wrzucił łopaty do bagażnika i zaczął grzebać w wielkim plastikowym pudle wypełnionym rozmaitymi przedmiotami, od rękawic ogrodniczych począwszy, na butach do konnej jazdy kończąc. Może masz jakiś łom? Johan zajrzał przez jego ramię. Wytrzymacie te 20 minut, jęknęła Paulina. Jedźmy już stąd na miłość boską. Tworzymy to przy herbacie, w mojej cudownej, ciepłej i suchej kuchni. Błyskawica rozświetliła niebo stroboskopowym światłem i w tym samym momencie z fałdów któregoś płaszcza dobiegł dźwięk komórki. To twoja. Igor podniósł wzrok na Paulinę, która niepewnie sięgnęła pod płaszcz i wygrzebała z kieszeni telefon. Spojrzała na wyświetlacz i westchnęła. Okradanie grobów to chyba przestępstwo, nawet w tym kraju. Hans uśmiechnął się zimno, lustrując Johana i Igora. Nie radzę udawać bohaterów. Nie okradliśmy żadnego grobu. Paulina odzyskała głos, dowodząc tego w cokolwiek bezsensowny sposób, wziąwszy pod uwagę wciąż stojący na pace samochodu stary, spuchniały kufer. Jasne, zarechotał Hans. Czego chcecie? Igor spojrzał na Niemca. Głupie pytanie, pomyślał. A jak ci się wydaje? Hans uśmiechnął się ponownie i machnął ręką w kierunku Toyoty. Chcemy oczywiście dopilnować, żeby zawartość tego pudła nie trafiła w ręce bezwzględnych, zdeprawowanych hien cmentarnych. I naprawdę dopilnujecie, żeby nie trafiło w wasze własne ręce? Odezwał się Johan. Bardzo zabawne, milordzie, ale prawdę powiedziawszy, najpierw trafi w wasze własne ręce. Hans kiwnął brodą w kierunku samochodu. Jazda. Weźmiecie ten kufer i będziecie szli przed nami. Igor poruszył się niepewnie. Ale najpierw wyskakiwać z komórek i kluczyków. Odezwał się milczący do tej pory Matthias i zrobił krok w kierunku Igora. Stanął przed nim i podniósł brwi. Igor niechętnie sięgnął pod płaszcz deszczowy i wyciągnął telefon. Kluczyki są w stacyjce, mruknął. Przed chwilą rozmawiałem z moim szefem. To redaktor naczelny Dziennika Szczecińskiego. Paulina, nie kryjąc złości, wyszarpnęła komórkę i rzuciła ją w kierunku Matthiasa. Wie, gdzie jesteśmy. Wątpię. Hans przewrócił złośliwie oczami i machnął uzbrojoną w angielski pistolet ręką. Pośpieszcie się, potem pogadamy. Igor rzucił Johanowi wymowne spojrzenie i obaj podeszli do otwartego bagażnika Toyoty. To aż takie ciężkie nie jest. Poradziłbyś sobie sam. Johan spojrzał wyzywająco na stojącego za nim Matthiasa. Tym razem odezwał się po niemiecku. Igor zmarszczył brwi. Cokolwiek powiedział, miał wrażenie, że nie było to nic miłego. Wolałby, żeby Johan zachował ostrożność. Wielkodusznie pozwolę wam to ponieść. Matthias poknął Johana, a widząc wściekłość w jego oczach, wycelował w niego lufę pistoletu i wyszczerzył zęby. Bierz za drugą rączkę. Igor spojrzał na Johana i przyciągnął kufer do brzegu bagażnika. Po chwili obaj stali, trzymając między sobą poczerniałe ze starości pudło. Hans machnął ręką w kierunku ścieżki prowadzącej do drogi i cała ponura drużyna ruszyła przez gęste krzaki, rzucając sobie nawzajem wrogie spojrzenia. Igor zastanawiał się, jakie mają szanse na ucieczkę. Szefem tamtych jest najwyraźniej ten blondyn. Zdecydowanie nie był ułomkiem, chociaż z całej czwórki ten, który popchnął Johana, wyglądał na najbardziej sprawnego fizycznie. Pokonanie tych typów w walce wręcz nie wchodziło w rachubę. Że też musiał się uczyć szermierki i jazdy konnej zamiast kung fu albo jakiejś krav magi. Johan też nie wygląda na mistrza w tej dziedzinie, więc generalnie mają przechlapane. Po chwili dotarło do niego, że przecież ci dranie mają broń, więc jakakolwiek walka wręcz w ogóle nie wchodzi w rachubę. I w tym momencie Igora oświeciło. To był ten zrujnowany majątek, którym zajmowała się Dorota. Tylko dlaczego mu tego nie powiedziała? Czemu go nie ostrzegła? Przypomniało mu się też, jak Borola mówił coś, że kontaktował się z właścicielem. No, on chyba nie ma z tym nic wspólnego. Włazić do tego baraku. Hans zrobił krok w ich kierunku. Czego wy chcecie? Możecie sobie zabrać ten kufer. Paulina odwróciła się do Hansa i machnęła ręką w kierunku zmurszałego ładunku niesionego przez Johana i Igora. Kufer sobie zabierzemy, czy ci się to podoba, czy nie? Hans uśmiechał się zimno. Właź do środka. Skinął głową w kierunku drzwi do białego baraku. Był to typowy kontener, jaki ustawia się na placach budowy. Prefabrykat to konstrukcji stalowej ze ścianami z ocynkowanej blachy trapezowej, który można było w miarę potrzeb łączyć w dowolne zestawy z kilku modułów, tworząc zaplecze administracyjne i socjalne. W krótszej ścianie miał drzwi, do których prowadziły zbite z kilku desek schodki z trzema stopniami. Igor z Johanem weszli do środka i zatrzymali się, niepewnie rozglądając po niewielkim wnętrzu. Pod przeciwległą ścianą stał plastikowy stół i kilka krzeseł. Na mniejszym stoliku przy ścianie stały kubki i elektryczny czajnik. Po chwili wahania postawili kufer na stole i odwrócili się, patrząc na wchodzących do środka mężczyzn. Stanąć pod ścianą. Ty także. Matyjas kiwnął głową do Pauliny, która weszła przed nim do baraku. I ściągać te płaszcze. Wolę mieć wasze łapy na widoku. Igor spojrzał na Matyjasa spod łba, po czym odpiął dwa guziki swojej pałatki i ściągnął ją przez głowę. Mimo nieciekawych okoliczności poczuł ulgę. Burza wcale nie spowodowała, że zrobiło się chłodniej, a wprost przeciwnie, było parno i duszno. Siadać tutaj. Matyjas podsunął nogą jedno z krzeseł do ściany. Pieprzony szwab. Paulina popatrzyła na niego wzrokiem, który gdyby mógł zabijać, byłby zdecydowanie bardziej niebezpieczną bronią niż pistolety Sig Sauer P-229. Usiedli na trzech krzesłach pod ścianą. Po drewnianych schodach do baraku wszedł Parsow, a za nim Hans, który trzymał w rękach spory łom. Parsow stanął na środku pomieszczenia i obrzucił zaciekawionym spojrzeniem Igora i Johana. Więc w końcu poznałem słynnego męża naszej dzielnej wspólniczki, powiedział z ironią po angielsku. Igor nie odezwał się, ale wbił w starego Niemca wzrok niewiele mniej niebezpieczny niż Pauliny. Miło pana poznać, milordzie, rzekł teraz Parsow do Johana, nie rezygnując z szyderczego tonu. Lord Carley byłby pewnie nieco skonfundowany, gdyby dowiedział się, jak jego syn spędza wakacje we wschodniej Europie. Szkoda, że ja nie mogę powiedzieć tego samego. Johan uśmiechnął się zimno do Parsowa. A mój ojciec już przywykł do tego, że moja domieszka niemieckiej krwi go kompromituje. Niech pan nie zapomina, że pana matka ma czystą niemiecką krew. Parsow ściągnął brwi. Nas nie interesują pana nacjonalistyczne kompleksy, wrzasnęła Paulina. Nie ma pan prawa nas tutaj więzić. Proszę nie krzyczeć. Jeszcze nikt was nie więzi. Warsow obrzucił ją obojętnym spojrzeniem i skierował się w stronę stołu. Kiwnął głową do Hansa. Ten podszedł do kufra i wbił łom pomiędzy skrzynię i wieką. Podważone deski zaskrzypiały. Mocno szarpnięta łomem pokrywa z głośnym trzaskiem odskoczyła. Igor wbił wzrok w skrzynię.
Leszek Herman. Sedinum. Wiadomość z podziemi. Czyta Piotr Grabowski. Książka do posłuchania oczywiście tylko w Radiu Szczecin.